Siostry, bracia, tak dzisiaj tą homilię przygotowałem, że musi to być wybór. Tyle wątków w tym, co Pan Bóg dziś mówi do Kościoła. Taki najbardziej, wydaje mi się, aktualizujący nasze myślenie. Nie o tym, bo my w Kościele się różnymi rzeczami mamy zajmować dobrze, natomiast czym się ma zajmować Kościół w świecie? Z tymi wszystkimi współczesnymi pomysłami to zdanie naprawdę wiele prostuje. Głosić słowo, bo po to Kościół jest posłany. Różni strategzy, duszpasterstw, pomysłodawcy nowych wspólnot i grup religijnych, oby zawsze to mieli na względzie. Że to, co robimy wewnątrz Kościoła, musi służyć naprawdę tylko temu, żeby głosić słowo i sprawować sakramenty. To takie uspokajające i takie pobudzające do wiary, bo to się wydaje to przecież niemożliwe. Żeby w tak skomplikowanym świecie, wśród tylu różnych metod oddziaływania, sposobów manipulacji, tylko to robić? No właśnie chodzi o to, że gdybyśmy się na tym skupili, to mielibyśmy pewnie wyniki. No już się wkradło wątpliwość, nie mówię. Pewnie mielibyśmy. Mielibyśmy wyniki tego, co robił Jezus. A tak dobrze by było, żeby jeszcze poczekał, bo tam szwagier z kulawą nogą nie dotarł, a jeszcze się ciotka pochorowała i znowu miała gorączkę. Najlepiej, żeby został w tym Kafarnaum. A on nie. Pokazał, jaka jest moc, z którą przyszedł na ziemię i poszedł dalej. To również w taki sposób o tej mocy, siostry bracia, musimy dzisiaj pomyśleć, kiedy czytamy początek listu do Kolosan. Najpierw mam takie osobiste doświadczenie do powiedzenia, bo byłem w Kolosach. Miałem okazję być w Turcji śladami Kościoła Apokalipsy i podwiózł nas również autokar na taki tel, mówiąc trochę po żydowsku, z autobusu zatrzymującego się w szczerych polach na asfaltowej drodze. Musieliśmy z 5 metrów się wspiąć. No właśnie dlatego, że tam są ruiny i to wszystko jest przysypane ziemią, rośnie tam zboże. Myśmy tam byli z końcem lipca, to już było rżysko po jakimś zbożu, wszystko ścięte, zebrane i przewodnik nam mówi, tutaj są Kolosy. I tak sobie wzruszyłem się dzisiaj, siostry bracia, że wszystko, co mieszkańcy Kolosów, którzy uwierzyli w Chrystusa, robili ze względu na niebo. Jak pamiętam tamten dzień i tamtą godzinę, to faktycznie nad tym polem, nad tą ziemią, która przez wieki przysypały te Kolosy, wznosiło się piękne, niebieskie niebo. Ale to tylko w oczach tego, kto przybył, kto przyszedł zobaczyć. Był ten nieboskłon błękitny, taki intensywny, przy tych brązach, żółciach. Ale tak naprawdę w słowie niebo chodzi o to, o co im chodziło. I tym się, siostry bracia, dzielę z wami, żeby faktycznie w nas liczących, uwzględniających przemijalność, nie? To, że może i kiedyś po nas jakaś gleba, jakieś zboże urośnie, ktoś to będzie kosił. Był ten wzgląd na to niebo w teologicznym znaczeniu, w teologicznym sensie. Więc od tego wspomnienia, siostry bracia, pozwólcie, że jeszcze wrócę do tego tytułu listu, do tego początku. Paweł używa tutaj słowa bracia, zwłaszcza dzisiaj, nie? W ten dzień, który upamiętnia, oby na zawsze, nie? Upamiętnia to, że naród niemiecki postanowił wywołać takie piekło na kontynencie europejskim. Warto zwrócić uwagę na to słowo brat. Apostoł Paweł, kiedy go używa, to z jednej strony ma takie zaplecze historii tego słowa w narodzie wybranym, żydowskim. Oni faktycznie mieli bardzo głębokie rozumienie tego słowa, bo oni pamiętali, że był Abraham, Izaak, Jakub, a Jakub miał 12 synów i tak naprawdę nie ma Żyda, który by nie pochodził od tego jednego ojca i od tych 12 synów Jakuba, Izraela, czyli od 12 braci. Więc dla nich to słowo brat oznaczało naprawdę krewnego. To, że tam coraz dalej, to Żydzi tak nie myślą. Nie? To każdy do dzisiaj religijny Żyd chce się dowiedzieć albo pamięta, z jakiego jest pokolenia. Że z pokolenia Manassesa, a ten jest od Józefa, a ten jest od Beniamina. To jest to zaplecze, które ma Paweł, kiedy używa, tak jak w synagogach żydowska używała, nie? Słowa brat. I kiedy my o tym dzisiaj myślimy, to oczywiście możemy się wzruszyć, że to tak pięknie u Żydów było i oby było i być powinno. Ale kiedy to słowo pada do chrześcijan, to jest jeszcze coś głębszego. Czy kiedy to słowo pada nad Polakiem, Ruskiem, Czechem i Niemcem, to oznacza ono jeszcze coś innego. Czy Chrystus przyszedł, urodził się w tym pokoleniu, w którym się urodził i powiedział, że mamy jednego Ojca w niebie? Czy przeskoczył Jakuba, Izaaka i Abrahama i wskazał na niebo? To jest dopiero rodzaj braterstwa. Kobiety też się w tym braterstwie, no tak ujętym w ludzkie słowa, ale natchnione przez Ducha Świętego, mieszczą. To jest rodzaj tej więzi, która jest i powinna być najmocniejsza, taka mobilizująca, taka wzywająca do tego, jak patrzeć na drugiego. Nie? Jak po tylu dekadach Niemiec powinien patrzeć na Polaka, a jak Polak powinien patrzeć na Niemca. Taki naprawdę wysoko podniesiony poziom. Nie? Taka boska poprzeczka, która jednocześnie jest psztyczkiem dla nas. To co? Jest to perspektywa, ku której chcecie dążyć? No i właśnie wszystko, co powinno być zrobione po drodze, powinno być zrobione. Na razie pewnie na to też różnie można patrzeć, zależy przez jaki rodzaj telewizora czy stacji telewizyjnej się to ogląda. Nie? Ale ta metodyczność niemiecka, nie? To wyrachowanie, żeby skazać jeszcze Ukraińca, nie? Żeby pokazać, że tak naprawdę to jacyś naziści nas napadli. Mistrzostwo świata. Nie? Podziękować aliantom za to, że Niemcy zostali wyzwoleni spod okupacji nazistowskiej. Mistrzostwo świata w retoryce, nie? W sztuce odwracania znaczeń. Pomyślałem o tym słowie, którego użyłem na początku, pacyfikacja. Pacyfikacja wsi. Pacyfikacja osiedla. Najlepiej najechać wiele wozów, zrobić huku, motorem się jeszcze tam pokręcić w środku nocy, wywlec ich wszystkich przed domy. Życie ich domknąć, a domy spalić. Słowo pacyfikacja zawiera słowo pokój. Więc siostry, bracia, to w tym wszystkim naprawdę trzeba szukać światła. W takim świecie naprawdę trzeba szukać Bożej pomocy. I może to, co dzieciakom mówiłem dzisiaj w szkole, tym starszym, o 9:00. Wybierzmy z tej Ewangelii ten jeden moment, z którym dzisiaj chrześcijanie, mali, więksi i starsi, miewają kłopoty. Niektórzy mają większe, inni mają mniejsze. Niektórym się zdarza to tylko incydentalnie. Mianowicie, chciałem, żeby dzieci dzisiaj z tej mszy świętej, może z tej też, zabrały ze sobą takie zdanie. Z nastaniem dnia, czyli obrzasku, jak zaczęło świtać, wyszedł Pan Jezus i udał się na miejsce pustynne. No i pomyślałem, chłopcy niech sobie powiedzą, z nastaniem dnia wyszedł i udał się na miejsce pustynne, a dziewczęta niech powiedzą, z nastaniem dnia wyszła i udała się na miejsce pustynne. No nie musi wychodzić ani na Babią, ani na gory, ani na Kozieniec. Wyjść to najlepiej jest z łóżka i miejsce pustynne znaleźć, czyli takie puste, w którym nic, tam raczej mama nie szturka córki w czasie modlitwy, ani tata nie przegania syna, mam nadzieję. Natomiast, że nic, żadna komórka, żaden gadżet, telewizor nie przeszkadza w zwróceniu się do Pana Boga, w modlitwie. To wtedy nabiera w naszym życiu znaczenie to braterstwo, które nam przyszedł Jezus ogłosić. Że On stał się naszym bratem, a my wszyscy jesteśmy dziećmi jednego Ojca i dlatego to siostrzeństwo i braterstwo musimy celebrować. To dlatego, kiedy jest modlitwa, to nawet w świecie, który nas zasypuje tymi wszystkimi Damaguchi i ich kolejnymi następstwami, jeśli ktoś jeszcze pamięta Damaguchi, możemy myśleć o niebie, o tym, że naprawdę przeminiemy, nie? Że oby jeszcze tam nie jakieś chwasty na nas rosły, tylko zboże. Ale niebo jest dla nas. Więc tą modlitwę zabierzmy dzisiaj. Bo Pan Jezus daje taki szokujący przykład. No, On jednorodzony, przedwieczny, przez którego wszystko się stało, kiedy przyszedł na ziemię i narodził się z Maryi Dziewicy, potrzebował modlitwy. A nie wiem, czy to było tak w ciągu wieków, ale dzisiaj bardzo często Jego uczniowie wydają się być ludźmi, którzy no, nie potrzebują modlitwy. To jak to? Bóg potrzebował modlitwy? Bóg, człowiek prawdziwy, zatrzymywał się przed swoim Ojcem, wołał do Boga, modlił się o świcie, nieraz całą noc się modlił, ale akurat tu się tylko o świcie modlił, żeby mieć siłę pożegnać się z tymi z Kafarnaum i iść do Judei. My też potrzebujemy modlitwy. Amen.